Dzień dobry, jesteśmy wolontariuszami ze Społecznego Instytutu Zarządzania w Lublinie. Ja nazywam się Natalia Sobiech.
Ja Rafał Ziółkowski.
Chcielibyśmy na początku powitać pana Korneliusza Dubickiego, z którym mamy zaszczyt przeprowadzić dziś wywiad. I tym samym serdecznie dziękujemy za możliwość przeprowadzenia tego wywiadu. Jego celem jest zebranie doświadczeń oraz opinii na temat praktyk zarządzania. Zgromadzony w ten sposób materiał będzie cennym zasobem między innymi dla osób rozpoczynających swoją drogę zawodową w zakresie zarządzania, szczególnie studentów. Uprzejmie informujemy, że wywiad będzie nagrywany. Czy wyraża pan na to zgodę?
Tak, dzień dobry. Wyrażam zgodę na nagrywanie.
Dobrze, więc może rozpoczniemy od takiego pytania o pana początki. Proszę opisać swoją drogę do funkcji kierowniczych, czyli mam na myśli wykształcenie, wcześniejsza praca, specjalistyczne szkolenia na przykład, motywację i tym podobne.
No, z racji na mój wiek to dużo się tego nazbierało. Może rozpoczniemy od wykształcenia. Więc ja jestem absolwentem wtedy jeszcze Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie, aktualnie Politechniki Lubelskiej, Wydziału Mechanicznego, specjalność technologia obróbki plastycznej metali. To może tak brzmi trochę tajemniczo, ale generalnie wszystkie technologie obróbki metali można podzielić na te tak zwane wiórowe, gdzie poprzez obróbkę wiórową otrzymuje się części, elementy, zespoły. Oczywiście wiór wtedy jest odpadem i jest to technologia tak zwana ubytkowa. I druga technologia jest obróbki plastycznej, gdzie poprzez różne technologie obróbki plastycznej, takie jak wytłaczanie, takie jak ciągnienie, jak wyciskanie, jak kucie, uzyskuje się już gotowy wyrób i tutaj nie ma tej obróbki ubytkowej, tylko jak gdyby bezpośrednio z blachy czy z pręta wykonywany jest dany wyrób, dana część. Pracę rozpocząłem zgodnie z wykształceniem, ale nie w zakładach przemysłowych, tylko na uczelni, najpierw na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie, następnie na Politechnice Lubelskiej, gdzie zajmowałem się początkowo tą technologią obróbką plastyczną metali, prowadząc ćwiczenia, zajęcia jakieś praktyczne, projektowania, prace przejściowe ze studentami, ale że wtedy powstawała taka nowa technologia, jak technologia przetwórstwa tworzyw polimerowych, a byłem najmłodszym pracownikiem w zespole, to niejako mi to w oddziale przypadło, żeby się z tą technologią zapoznać i organizować laboratoria i pierwsze zajęcia z tej technologii przetwórstwa tworzyw polimerowych na Politechnice. No, w międzyczasie obroniłem pracę doktorską, tym razem na Politechnice Warszawskiej z zakresu szeroko rozumianych materiałów tworzyw kompozytowych i moja praca trwała aż do roku 1993, czyli w sumie 22 lata i dopiero później jak gdyby zdecydowałem się na zmianę i rozpocząłem pracę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi, przedsiębiorstwami, które działały jako spółki prawa handlowego, spółki kapitałowe. Przy czym gdybym miał powiedzieć, kiedy było moje pierwsze zetknięcie z zagadnieniami zarządzania, to jeszcze należałoby wrócić do pracy na Politechnice. Otóż w 80 roku zostałem wybrany do komisji zakładowej Związku Solidarność na Politechnice Lubelskiej. Byłem w prezydium komisji, byłem sekretarzem tej komisji i już wtedy, w tym 1980 roku, jak gdyby uczestnicząc w pracach komisji, musiałem jak gdyby zastanowić się, jak funkcjonują organy Politechniki, w jaki sposób Politechnika jest zarządzana, jakie są relacje pomiędzy Senatem, Radą Wydziału, rektorem, dziekanem. Uczestniczyłem z ramienia Solidarności w pracach dotyczących nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. No w każdym razie w jakiś sposób zdałem sobie sprawę z pewnych zagadnień związanych z zarządzaniem Politechniką. Następnie w roku 1986 zostałem członkiem spółdzielni mieszkaniowej, która nazywała się również Spółdzielnia Mieszkaniowa Politechnika Lubelska, Politechniki Lubelskiej. Była to mała spółdzielnia licząca 48 członków i miała wybudować właśnie 48 mieszkań w takich czterech domach dwuklatkowych i dwupiętrowych. Przy czym teraz to może jest sprawa banalna. Zawiązuje się spółdzielnia czy wspólnota i może budować bloki czy bliźniaki czy mieszkania. Wtedy wszystko było postawione na głowie. No, mieliśmy przyznaną nieruchomość na osiedlu Górki w Lublinie, ale żeby budować, nie było w ogóle dostępu do materiałów budowlanych. Nie było w ogóle dostępu do jakichś firm specjalistycznych, które zajmowały się budowami. Więc zostałem tam wybrany w tym 1986 roku na przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni i w sytuacji takiej niemalże patowej, bo nie bardzo było wiadomo, jak te prace budowlane rozpocząć. No więc już raz funkcjonując w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, no znowuż przyszedł problem tych relacji pomiędzy zarządem, Radą Nadzorczą, zgromadzeniem członków spółdzielni, a więc sprawy zarządcze, a po drugie, no jak zorganizować te prace budowlane. I chyba wtedy takimi nowatorskimi rozwiązaniami, które tam zostały zastosowane, to było właśnie włączenie członków do możliwości jak gdyby wykonywania pewnych prac. Sam zarząd za funkcjonowanie również nie otrzymywał wynagrodzenia, tylko pewien ekwiwalent przeliczany później na wkład mieszkaniowy. No w każdym razie znowuż te problemy zarządcze stały mi się bliskie. Po roku 89, akurat w 89 roku w październiku wyjechałem do pracy do Algierii. Wróciłem po 2 latach. Czyli w 1991 roku, we wrześniu, kiedy już skończył się system gospodarki socjalistycznej, nakazowej, kiedy powstała swoboda działalności gospodarczej. I to mnie jak gdyby zdopingowało, że zapisałem się na takie szkolenie dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ich, jeżeli dobrze pamiętam, można to sprawdzić, to chyba w 1993 roku takie kwalifikacje po zdanym egzaminie w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych uzyskałem i też uzyskałem pewną wiedzę z zakresów finansów przedsiębiorstw, z zakresu marketingu, z zakresu spółek prawa handlowego. Także poczułem się już taki jak gdyby no, wprowadzony w te przynajmniej ABC tych zagadnień dotyczących zarządzania przedsiębiorstwami. I jako pierwsze takie doświadczenie to zostałem przewodniczącym Rady Nadzorczej Fabryki Elementów Budowlanych FaElbud w Lublinie. To jest prawdopodobnie też 93 rok, gdzie no już bezpośrednio no w żywym takim organizmie przedsiębiorstwa stykałem się z zagadnieniami zarządzania. Wtedy wszystko było nowe. Zarząd tej fabryki elementów budowlanych FaElbud w Lublinie funkcjonował wcześniej no w systemie takim socjalistycznym, nakazowym. Nie było rady nadzorczej. Po przekształceniu tego przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną Skarbu Państwa, no, powstały nowe zasady zarządzania. Pojawiło się zgromadzenie akcjonariuszy, które reprezentowało wtedy miasto Lublin. Pojawiła się Rada Nadzorcza, pewne relacje pomiędzy Radą Nadzorczą, zgromadzeniem akcjonariuszy, a zarządem trzeba było na nowo układać. Było z tego powodu sporo takich jak gdyby problemów, niedomówień. To wszystko dopiero zaczynało funkcjonować. No, zupełnie tak od początku opracowaliśmy regulamin pracy Rady Nadzorczej i to było moje pierwsze doświadczenie. I kolejne doświadczenie z zakresu zarządzania to jest, jak już byłem tym przewodniczącym Rady Nadzorczej, to uznałem, że tą wiedzę trzeba rozszerzać. Przy Politechnice powstało takie Centrum Kształcenia Menadżerów Przemysłowych. Tych wspólników było kilku, ale jak gdyby to był taki pomysł profesora Kazimierza Grelaka, który był szefem Katedry Zarządzania na Politechnice i niejako z jego inicjatywy to Centrum Kształcenia Menadżerów Przemysłowych powstało. I to Centrum Kształcenia Menadżerów Przemysłowych prowadziło takie szkolenie dla osób zajmujących się zarządzaniem przedsiębiorstwami. I ja tam trafiłem, no, jako ciekawostkę to powiem, że zajęcia, to jest pewnie 93 rok, może przełom drugiego i trzeciego, prowadzili wykładowcy z Francji. Odbywało się to tak, że no, po francusku prowadził ten prowadzący. Był tłumacz, który no, jako humanista, jako językoznawca no, nie miał jak gdyby dużego zasobu tych słów specjalistycznych, fachowych, więc te tłumaczenia były takie bardzo, bardzo jak gdyby no, trudne do zrozumienia. Oczywiście niektóre zajęcia prowadzili też wykładowcy polscy, ale ci specjaliści właśnie od zarządzania, od marketingu, to właśnie byli z Francji. Tam zetknąłem, na tym szkoleniu był również jeden z akcjonariuszy, albo jeden z pracowników, którzy zajmowali się tworzeniem takiej spółki dotyczącej wytwarzania wyrobów z tworzyw polimerowych i w oparciu pewnie o dyskusję na tym szkoleniu na przerwie zwrócił się do mnie, czy bym do nich, do tego zespołu nie dołączył. To było pewnie w lutym albo w marcu 94 roku. Nie, jednak trzeciego, przepraszam. Zgodziłem się dołączyć i już 12 kwietnia 1993 roku została zarejestrowana czy powołana do życia spółka akcyjna o nazwie Fabryka Tworzyw Sztucznych S.A. w Lubartowie i ja zostałem prezesem zarządu tejże fabryki. No, na razie była to fabryka na papierze, ale złożyliśmy taki wniosek czy ofertę do syndyka masy upadłościowej przedsiębiorstwa Unitra w Lubartowie o nabycie znacznej części no, masy upadłościowej tejże fabryki Unitra w Lubartowie. Po jakimś miesiącu czy dwóch nasza oferta została przyjęta i w ten sposób staliśmy się właścicielami jako Fabryka Tworzyw Sztucznych w Lubartowie do 4 hal produkcyjnych i spore ilości wyposażenia tej masy upadłościowej Unitry w Lubartowie. No, także to znowuż takie doświadczenie. Jesteśmy z nazwy Fabryką Tworzyw Sztucznych. Mamy hale przemysłowe, duże, bo największa hala to 10 tysięcy metrów kwadratowych. Na tej hali były linie takie automatyczne montażu tych produktów. które produkowała Unitra, a więc magnetofonów, które wtedy były wyrobami bardzo poszukiwanymi wtedy, to znaczy w PRL-u już w pierwszych latach 90. Były maszyny takie jak wtryskarki, a więc to są maszyny właśnie do przetwórstwa tworzyw polimerowych. No, był taki wydział mechaniczny, była narzędziownia, natomiast nie było pracowników i nie było produktu, który ta fabryka mogła produkować. Ten produkt jak gdyby wynikał z doświadczenia akcjonariuszy tej spółki akcyjnej Fabryka Tworzyw Sztucznych, bo oni tutaj w Lublinie mieli mały zakład na ulicy Lucyny Herz w Lublinie, gdzie rozpoczynali produkcję jak gdyby takich rur i kształtek do tworzyw polimerowych, do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych. To jest, jak przypomnę, 93 rok, już nie wiem z jakiej instytucji, być może z Banku Światowego, zostały przekazane Polsce pewne środki finansowe. Tymi środkami zarządzała taka komisja powołana przy Episkopacie Polski, bo wtedy takim wiarygodnym partnerem dla instytucji międzynarodowych był właśnie Episkopat Polski. I ta komisja finansowała nakłady gmin na wykonywanie tych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych dla poszczególnych tych miejscowości. A jak były pieniądze na takie instalacje, to było zapotrzebowanie właśnie na te wyroby, a więc rury o różnych średnicach, bo w zależności od tego, jakiej wielkości były to miejscowości, to były średnice powiedzmy od 50 mm aż powiedzmy tam do 320 mm, czyli bardzo duże. No myśmy produkowali w zakresie takich średnic w granicach 75 mm, 100 mm, ale żeby produkować, to trzeba było kupić najpierw odpowiednie linie technologiczne do produkcji tych instalacji. No, tak się składało, że ja na Politechnice zajmowałem się przetwórstwem, technologią tworzyw polimerowych, a więc były to jak gdyby zagadnienia, które znałem. Zajmowałem się już bezpośrednio wytłaczaniem tworzyw polimerowych, między innymi na takim wcześniejszym stażu, jeszcze pracując na Politechnice. Taki staż odbyłem w Instytucie Chemii Przemysłowej, więc prowadziłem zajęcia z wytłaczania, z konstrukcji narzędzi do wytłaczania, więc były mi to zagadnienia bardzo bliskie od strony technologii, no ale jako od prezesa zarządu wymagało się raczej zarządzania tą spółką, zarządzania finansami, bo trzeba było pozyskać finanse na zakupy takich linii. Wykorzystaliśmy tutaj, bo spółka nie miała środków finansowych ani zbytnio na kapitał obrotowy, ani tym bardziej na inwestycyjny, więc w sumie niemal wszystkie inwestycje były, czyli te środki finansowe, czy inwestycje w te linie technologiczne, to były przy wykorzystaniu tak zwanego leasingu, prawda? Więc jak gdyby potrzebna była tylko wpłata na pierwszą ratę. Bardzo często stosowaliśmy też tak zwany leasing norweski, inaczej zwrotny, czyli kupowaliśmy w Metalchemie w Gliwicach całą linię technologiczną albo tylko wytłaczarkę, a w Jaśle pozostałe elementy linii. Kupowaliśmy na raty, bo nie mieliśmy finansów, żeby zapłacić całość. Następnie już za całą kwotę odsprzedawaliśmy to firmie leasingowej, otrzymując pieniądze wtedy, no powiedzmy, jeżeli pierwsza rata była 10 czy 20%, to 5 czy 10 razy większe. No i wtedy jak gdyby płaciliśmy co miesiąc raty leasingowe. To jest sam leasing, czyli leasing zwrotny, jest oczywiście formą inwestycji bardzo znaną i wtedy w Europie Zachodniej, w Niemczech 30-40% wszystkich inwestycji odbywało się poprzez leasing, ale tu problemem było to, że to niemal wszystko było z tego leasingu, że często był to leasing zwrotny po to, żeby uzyskać kapitał żeby uzyskać środki finansowe na kapitał obrotowy, bo trzeba było kupić tworzywa, trzeba było zatrudnić pracowników i zapłacić ich wynagrodzenie, a dopiero po miesiącu, dwóch czy trzech w tym cyklu powstawały te wyroby, można było sprzedać te wyroby i uzyskać pieniądze. No w każdym razie generalny problem tego mojego pierwszego przedsiębiorstwa to był brak kapitału i na inwestycje. Tu byśmy sobie z leasingiem poradzili zupełnie dobrze, ale również i na kapitał obrotowy, bo już dość ryzykowne było, że cały ten kapitał obrotowy również był pozyskiwany poprzez ten leasing zwrotny, żeby można było sfinansować zakup materiałów, wynagrodzenie, energii, a dopiero po miesiącu, dwóch czy trzech odzyskać te pieniądze. Pomimo tego rozwijaliśmy się bardzo dynamicznie, to jest no niewyobrażalnie, od zera rozpoczynając powiedzmy w czerwcu, bo 12 kwietnia powstała spółka, ale dopiero w czerwcu nabyliśmy od syndyka tą halę. Więc najpierw jedna linia technologiczna wytłaczania, później druga linia wytłaczania, kolejna. Pod koniec roku zatrudnienie wynosiło już około 100 osób. I nawet za ten pierwszy rok, ten wynik tego przedsiębiorstwa, to był niecały rok, był na jakimś tam symbolicznym plusie. Więc to pokazuje, jaka była rentowność tejże produkcji. Bo przecież w tym wyniku trzeba było również uwzględnić i te raty leasingowe, no nie samą ratę, ale odsetki od rat leasingowych i wszystkie inne koszty finansowe, które przy takim sposobie jak gdyby finansowania tego przedsiębiorstwa były i pomimo to były już, jak mówię, chyba po pierwszym roku trzy linie produkcyjne i jak gdyby pierwszy rok zakończyliśmy wynikiem na plusie. Podobnie było w kolejnym roku, tych linii przybywało, w kolejnym roku, czyli 1994, to przybyło chyba następne trzy linie produkcyjne, zatrudnienie wzrastało, wzrosło gdzieś do około powiedzmy 180 osób i też ten rok 94 to jak gdyby były zakończony wynikiem dodatnim i spółka rozwijała się bardzo dynamicznie, bardzo prawidłowo.